Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jest z nami profesor Romuald Szeremieti, ekspert do spraw wojskowości, były szef w Ministerstwie Obrony Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może zacznijmy od krótkiego podsumowania. Proszę powiedzieć, co było kluczowe, najważniejsze w wizycie sekretarza stanu USA. Mowa oczywiście o Antonym Blinkenie, który wczoraj gościł w Warszawie. No i też trochę to zaskoczenie, może to jest otwarte pytanie, no nie pojawił się na tej rozmowie. No jeden chyba z takich osób, jedna z osób, która odpowiada dzisiaj za całą strategię bezpieczeństwa. Mowa oczywiście o wicepremierze Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. Czy to było dla pana zaskoczenie?
Nie. W tym sensie, że obserwuję od dłuższego czasu, jaka jest pozycja ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. No i to nawet już wielu, powiedziałbym tak, analityków, obserwatorów podnosi, że minister, powiedzmy, nie odgrywa roli ministra w tym resorcie, że tam w zasadzie ministrem, niektórzy mówią nawet nad ministrem, jest sekretarz stanu, zastępca ministra Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. I zdaje się, że on reprezentował MON na tym spotkaniu z sekretarzem stanu USA, tak?
Tak, to faktycznie pan Tomczyk no był na tym spotkaniu, a o czym nam to mówi, o czym to świadczy?
No to świadczy o tym, że jeżeli idzie o tego typu relacje dotyczące między innymi kwestii związanych z obronnością, no to premier Tusk nie traktuje poważnie szefa resortu, ministra, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
To na razie zostawmy w takim razie relacje polsko-amerykańskie, ale w sumie jeszcze ich nie zostawiamy, bo też bardzo szeroko komentowana wypowiedź Kamali Harris podczas ostatniej debaty tego starcia z Donaldem Trumpem. Padło hasło Polska w kontekście wojny na Ukrainie, tego, że tak. Donald Trump bardzo szybko przehandlowałby, przepraszam za takie słowo, ale przehandlowałby też interes Polski i dogadałby się z Putinem. Jak pan odebrał te słowa Kamali Harris?
No to trzeba brać pod uwagę, że to jest, powiedziałbym, historia związana z trwającą wojną w tych wyborach prezydenckich, więc ja bym tego nie było poważnie. Znaczy na pewno nie należy brać poważnie słów pani Harris, że Trump akurat sprzedałby Polskę i dogadał się z Putinem, bo co jak co, ale Putin nie był... Putin doskonale wie, że Trump nie jest łatwym partnerem. Więc no to jest jakby pierwsza kwestia. A natomiast jest rzecz ważna, mianowicie ta wizyta sekretarza stanu USA w Polsce, ona moim zdaniem dotyczy rzeczy, o których nie mówiono głośno, a dotyczy to tych związków, które udało się zbudować między Stanami a Polską w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Tak? I no to się dotyczy przede wszystkim, no nie tylko tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie, ale również rozbudowy armii i zbudowania armii polskiej, tak, i zbudowania w oparciu o tę właśnie siłę, który takiego elementu silnie stabilizującego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, no na to bardzo liczy i co chce osiągnąć Stany Zjednoczone. I tu trzeba podkreślić, że niezależnie od tego, kto będzie stał na czele Stanów Zjednoczonych, czy to będą demokraci, czy republikanie, to ta potrzeba, to znaczy utrzymania pozycji USA również na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, pozostanie. I moim zdaniem wizyta sekretarza stanu USA jest oznaką obawy co do tego, jak się Polska będzie zachowywać, dlatego że jest dosyć sygnałów wskazujących, że na przykład Niemcy zachowują się, mają całkiem inną koncepcję, jeżeli idzie o o to, co się dzieje na Ukrainie i co w związku z tym, jak należy postępować z Rosją.
No, więc... A mógłby pan trochę rozwinąć tą myśl, jak ta koncepcja się różni, bo mamy, no przynajmniej na takim poziomie politycznym deklaracji, no to takie hasła z Niemiec, że oni wspierają Ukrainę, też chcą wysyłać tam sprzęt. W czym się różni nasze spojrzenie od...
Tak, tak. Wspierają, ale jednocześnie już usłyszeliśmy, że pomoc dla Ukrainy już nie będzie od strony niemieckiej, taka jaka była dotąd. Tak? I to nie jest żadną tajemnicą, że Niemcy robią wszystko, starają się różnymi sposobami doprowadzić do tego, żeby zakończyć konflikt na Ukrainie i to niekoniecznie w taki sposób, jak wyobraża to sobie Ukraina. Ja myślę zresztą, że ta próba podjęcia ofensywy na kierunku kurskim, co rozpoczęła Ukraina, a do czego wyraźnie nie ma wystarczających sił, żeby to można było zrobić, jest próbą jakby zbudowania lepszej pozycji dla Ukrainy w tych rokowaniach, które ewentualnie z Rosją Ukraina będzie zmuszona podjąć, bo Niemcy bardzo mocno na to naciskają.
To spójrzmy teraz jeszcze, panie profesorze, na sytuację państw bałtyckich. Można powiedzieć, że no, łotewski rząd egzekwuje wynik tych obowiązkowych egzaminów z języka łotewskiego. To jest bojkotowane przez część Rosjan. Wiemy też, że ruszyły tam deportacje. Proszę powiedzieć, czy to jest dobra strategia, którą obiera Łotwa?
Znaczy tak, no rząd łotewski dąży do tego, żeby jak najmniejsza była grupa obywateli, którzy nie są Łotyszami. To znaczy, no nie ma chyba nic nadzwyczajnego i dziwnego, że rząd jakiegoś kraju oczekuje, że obywatele będą posługiwali się językiem tego kraju urzędowym. Prawda? A wiemy, że i na terenie Łotwy i na terenie Estonii jest bardzo duża mniejszość rosyjska i część tej mniejszości po prostu nie chce w ogóle uczyć się języka swojego kraju, w którym mieszka. No, posługuje
w niektórych się miejscach, panie profesorze, to mówimy nawet już nie o mniejszości, ale na przykład w Narwie, gdzie było Radio Wnet w zeszłym roku, to już było za czasów wojny na Ukrainie, no mieszka zdecydowana większość Rosjan i to tak. Rosjan, którzy otwarcie popierają Władimira Putina.
Tak, oczywiście. A więc, a to jest po prostu baza do ewentualnej dywersji, nie daj Boże, gdyby Putin postanowił zrobić coś na terenie krajów nadbałtyckich. Więc no, władze w tym wypadku Łotwy no, starają się jakby minimalizować ten problem. Czyli na ile to się może udać, nie wiem, bo to jest rzeczywiście rzecz bardzo trudna. Ta grupa ludnościowa, biorąc pod uwagę wielkość i społeczeństwa łotewskiego, i społeczeństwa estońskiego, bo na Litwie jest trochę lepiej, to znaczy tam ta mniejszość rosyjska to zajmie się około 10%, no a tutaj w tych państwach zajmie do 30% dochodzi, więc to jest bardzo poważny problem.
A czy Łotwa albo Estonia to no, mogą być kolejne cele Putina po Ukrainie?
Znaczy, takie podejrzenie istnieje cały czas. Tak, pamiętamy te słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi, ale pamiętajmy jeszcze jedno. My mamy tutaj jako Polska mieć zadanie wspierania państw nadbałtyckich, gdyby doszło zagrożenie ze strony Rosji. To bardzo wyraźnie zostało powiedziane. To dlatego.
A co to konkretnie znaczy, panie profesorze, obowiązek proszę? Wspierania? A co to konkretnie oznacza?
To oznacza, że musimy mieć silną armię. Czyli no, ta koncepcja armii, a zwłaszcza uzbrojenia w ciężki sprzęt, a więc duża ilość czołgów, wozów bojowych piechoty, wyrzutni rakietowych i odpowiednie lotnictwo. Przecież to wszystko razem się sprzęga w taki potężny instrument, przy pomocy którego można blokować uderzenia armii rosyjskiej. I te wszystkie zakupy, które zostały zaprojektowane, były realizowane, temu miały służyć, temu mają służyć ciągle jeszcze, bo Kosiniak-Kamysz mówi, że to będzie realizowane. I tym są bardzo zainteresowani Amerykanie. To jest uzgodniono z Stanami Zjednoczonymi, aby Polska tutaj taką rolę rzeczywiście spełniała. Otóż widzimy, że sypią się te wszystkie zakupy, tak, raz lepiej, raz gorzej, ale już widać, tak, że czołgów zajście tych koreańskich przynajmniej nie będzie, tak. No z Hajmarsami też słyszymy, tak, że ta słynna wypowiedź byłego wiceministra Zemka, który mówił 500, a po co, megalomania. No więc jeżeli nie będzie tego wszystkiego, no to wtedy polska armia nie będzie mogła spełnić tej roli, do jaką ma być przeznaczona w tym planie obrony flanki wschodniej NATO i co było uzgodnione i zajście na czym zależy bardzo Amerykanom, wojskowym amerykańskim na pewno. Więc tutaj jest problem i ja myślę, że po to Blinken przyjechał do Polski i o tym, jak rozumiem, rozmawiano i rozmawiał i z prezydentem, i z premierem, tak? Ale nie rozmawiał tylko z ministrem, tylko z sekretarzem stanu.
To panie profesorze, skomentujmy jeszcze proszę słowa Władimira Putina, który oznajmił, że i tutaj cytat, jeżeli Zachód zezwoli Ukrainie na uderzenia na cele położone w głębi Rosji, będzie to oznaczać, że kraje NATO są w stanie wojny z Rosją. Czym powinniśmy traktować...
No i to on tym zrobi, ogłosi, że są w stanie wojny. Przecież nie jest w stanie, że tak powiem, jakąkolwiek wojnę z NATO podjąć. No, nie głupcy nie opowiada. To jest retoryka propagandowa, którą Moskwa cały czas uprawia przecież. Słyszeliśmy, ile było tych czerwonych linii, której Ukrainie nie wolno było przekroczyć, prawda? No. Było na początku, że tam w ogóle żadnej broni nie wolno podesłać Ukraińcom. Potem, że to ma być jakaś defensywna, tak to już znaczy, że opowiadano. Samolotów nie wolno było wysłać, czołgów nie wolno było wysłać. No, teraz chodzi o rakiety, które mogły sięgnąć w głąb terytorium Rosji, tak, bo Rosja chciałaby być w takiej uprzywilejowanej pozycji, że może łupić Ukrainę jak tylko zechce, będąc bezpieczna na własnym terytorium. No to jest, powiedziałbym, bonus w wojnie agresywnej nieprawdopodobny, jaki agresor dostaje.
To jeżeli, panie profesorze, przyjmiemy, że te słowa, no to jest kolejny taki straszak ze strony Władimira Putina, to jak Zachód powinien teraz zareagować? Powinniśmy dać zielone światło i faktycznie pozwolić Ukrainie uderzać w głąb Rosji?
To znaczy Zachód powinien już dawno i od początku dostarczyć Ukrainie takiego uzbrojenia, jakie ona potrzebuje, a wojskowi ukraińscy, dowódcy ukraińscy wiedzą, jakie broni potrzebują, żeby można było skutecznie odeprzeć rosyjskiego agresora.
Czyli powinna być taka zgoda i taka solidarność ze strony Zachodu i nie no, powinniśmy obawiać się, że Rosja...
Trzeba po prostu agresję rosyjską złamać. I można to zrobić tylko siłą. Nie da się tego zrobić negocjacjami, a już na pewno nie zrobi tego, nie załatwi tego kanclerz Niemiec.
To jeszcze na moment wróćmy do wyborów w Stanach Zjednoczonych. Proszę powiedzieć, jak w pańskiej opinii no, ten problem, konflikt na wschodzie chciałby załatwić Donald Trump? Jaki jest jego plan na zakończenie wojny?
No on powiedział i można uwierzyć, to znaczy on powiedział, że spotka się z jednym i z drugim, z jedną i z drugą stroną konfliktu i powie, że ma być pokój, tak? No i jeżeli Rosja odmówi, to Stany Zjednoczone dostarczą takiej ilości uzbrojenia, takiej wielkości, że Ukraina po prostu wygra wojnę. No i wszystko, no także...
I Ukraina jest w stanie tymi zasobami, które ma obecnie wygrać wojnę z Rosją, nawet jeżeli dostanie
Zachód,
dobry sprzęt?
Stany Zjednoczone, jeżeli Zachód, zwłaszcza Stany Zjednoczone, całą potęgą swoją rzeczywiście wesprze Ukrainę, to Ukraina może załamać rosyjską agresję. To mogło się zdarzyć już wcześniej. Tak, w ubiegłym roku były takie już nastroje, pojawiały się, tak, że Rosja się załamuje. Barze, że się rozpadnie, tak? Tylko, że Ukraina mówi, nie dostała tego. Ja sądziłem, że dostanie, dlatego ja też liczyłem, że wojna się zakończy w tym roku. Ale okazało się, że Ukraina nie dostała tego sprzętu, który powinna dostać. No i w związku z tym, a do tego jeszcze kazano jej zdobywać ukraińskim wojskom umocnienia czołowo, to jest z punktu widzenia, powiedzmy, sztuki wojennej, jest zajęciem głupim po prostu. No, tak postępować nie wolno.
To proszę jeszcze powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na froncie?
Sytuacja na froncie jest cały czas taka, ja to ostatnio parę razy mówiłem, jak w znanym powiedzeniu: złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. I tak to wygląda, jeżeli idzie o to starcie na linii frontu. Znaczy, Ukraińcy nie mają sił, żeby przeprowadzić skuteczną kontrofensywę i odeprzeć Rosjan. Rosjanie nie mają dość sił, żeby złamać opór Ukrainy. No i to trwa tak.
I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale my na pewno będziemy informować słuchaczy Radia Wnet o tym, co się dzieje i na froncie ukraińskim,
no,
a także
nadzieję,
o wszystkich.
Miejmy nadzieję, że to się skończy zwycięstwem ukraińskim i nie będziemy musieli już tego komentować.
Taką nadzieję oczywiście mamy, ale też trzymamy rękę na pulsie, bo musimy wiedzieć, jak sytuacja wygląda, więc z nadzieją, ale też z podziękowaniami
jest.
Profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw wojskowości.
Ja dzielne Radio Wnet.
Bardzo dziękujemy i życzymy dobrego, spokojnego, piątkowego popołudnia.